studiu Radia Kraków już pisarka Agnieszka Graca. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zdobywczyni, przypomnę, nagrody wielkiego kalibru w 2024 roku za debiutancką książkę Czarny Poniedziałek. No a dzisiaj to jest ta data, kiedy jest premiera kolejnej książki Podniebie. No kilka tygodni temu już się widziałyśmy, rozmawiałyśmy wtedy o kryminalnych czwartkach, w których bierzesz udział w Artece Narajskiej, przypominam tak. Państwu.
Od razu zapraszamy.
Tak, Publiczna Biblioteka Wojewódzka, zapraszamy. Ostatni czwartek.
Najczęściej jest to ostatni czwartek miesiąca o godzinie 18 w Artece, wejście od Szujskiego. Także bardzo zapraszamy co miesiąc.
No, ale dzisiaj spotkaliśmy się, żeby porozmawiać o Podniebiu, nowej książce twojej, która właśnie wychodzi. I po raz kolejny, tak jak w Czarnym Poniedziałku, dostajemy portret współczesnych kobiet Polek. Łączysz tę słabość do kryminalnych opowieści, no jednak z potrzebą mówienia o kobietach.
Wiesz co, rzeczywiście tak się układa, że oczywiście najpierw był pomysł na kryminał i wtedy wcale nie myślałam o tym, żeby mówić o jakichś bardzo ważnych tematach, ale w jakiś taki naturalny sposób się ułożyło i układa się dalej w ten wzór, że ja piszę kryminał, ale tak naprawdę jest tylko punktem wyjścia do opowiedzenia o jakichś ważniejszych sprawach. No w Czarnym Poniedziałku mieliśmy w tle strajk kobiet. To cały czas gdzieś tam się odbijało od różnych innych tematów poruszanych w książce. A w przypadku Podniebia znowu pojawiają się przeróżne takie tematy. O najważniejszym z nich nie możemy mówić, żeby nie zepsuć zakończenia czytelnikom, bo większość z Państwa jest jeszcze przed lekturą. Ale też pojawiają się takie...
Ale są rzeczy, o których możemy porozmawiać. Tak, na przykład możemy porozmawiać o głównej bohaterce Idze Bagińskiej, detektywce prywatnej, która wcześniej pracowała w policji, rzuciła tę pracę w policji, wchodzi w spółkę ze swoim kolegą, detektywem, wspólnie prowadzą prywatne biuro i prowadzą różne śledztwa. Głównie zajmują się śledzeniem niewiernych mężów, niewiernych żon.
Nudy.
Nudy, tak. Ale od czasu do czasu wpada im w ręce jakaś sprawa naprawdę poważna. Tak było w Czarnym Poniedziałku i tak jest w Podniebiu. Ale jak tak obserwuję Igę Bagińską, ile w niej z ciebie?
A wiesz co, obawiam się,
trochę poznałam.
A ty byś obstawiała, że sporo czy mało?
Że jednak sporo.
Że jednak sporo. Wiesz co, tworząc tą postać, absolutnie nie chciałam jej wzorować na sobie. Chciałam, żeby była ciekawsza. Z drugiej strony, no, ma jakieś takie cechy, które też widzę u siebie. Ona jest spokojna, ona jest zwyczajną kobietą, nie wyróżnia się w jakiś niesamowity sposób. Na pewno mamy sporo podobnych przekonań właśnie i podejście do jakichś ważnych tematów i przekonań. To możemy dzielić. Natomiast no, bardzo nie chciałam, żeby to było takie przedstawienie bohaterki jeden do jednego w porównaniu z kimkolwiek na przykład ze sobą. Bardzo, bardzo starałam się, żeby ona była jednak inna. Wydaje mi się, że jest zresztą ciekawszą postacią niż jest.
Ma na imię Iga.
Ma na imię Iga.
Ja wiem, że kiedy wymyślałaś jej imię, to jeszcze było przed Igą Świątek, no ale dzisiaj Iga w Polsce, kiedy mówimy Iga, to widzimy Igę Świątek.
Tak, no pojawiały się też w serialach, które widziałam później, dopiero po napisaniu Czarnego Poniedziałku też właśnie kobiety o tym samym imieniu. To jest takie mocne, dobre imię, które wymyśliłam już dawno, jeszcze nie miałam pomysłu na kryminał i to samo z nazwiskiem. Nazwisko akurat bardzo mi się podobało Tomasza Bagińskiego, więc wieki temu to już było. I sobie pomyślałam, gdybym coś kiedyś napisała, to tak chciałabym mieć nazwaną postać właśnie. Natomiast, także, bo przepraszam, wciąż jeszcze nie odpowiedziałam na twoje pytanie. Wydaje mi się, że mało jest tych cech wspólnych mojej głównej bohaterki i mnie. Niektóre takie jak właśnie no, mieszkanie w... Ale to nie cechy, tylko jakieś takie... dane z życia. Wspólnota losu, jak pięknie to nazwałaś. Obydwie mieszkamy w Krakowie, obydwie jesteśmy matkami, obydwie lubimy pływać. To jest coś takiego, co jej dałam, bo musi mieć też jakieś zajęcie dla odwrócenia uwagi od tych strasznych spraw, którymi się zajmuje.
Też jest matką.
Też jest matką, tak. I w ogóle jakiś taki ten temat matek często się u mnie przejawia, no bo to jest dla mnie ważne. Dopiero od niedawna tak naprawdę widzimy, że w książkach, w filmach, w mediach mówi się o problemach kobiet, takich bardzo współczesnych. I to jest temat mi bardzo bliski. I
kobiet, które łączą bycie matkami z satysfakcjonującą karierą zawodową.
Tak. No i widzimy, to nawet nie trzeba czytać książek, bo każda z nas widzi, jak to jest przeważnie trudne, bo tak naprawdę to prowadzenie życia prywatnego, wychowywanie dzieci, prowadzenie domu, nawet jeżeli jest to wsparcie partnera, no to jest to taki, jest to cały ogrom pracy, drugi zawód, który wykonujemy bez wynagrodzenia pieniężnego i gdzieś trzeba to jakoś właśnie pogodzić. A bardzo często jednak jest tak, że i to nie tylko w Polsce, w bardzo wielu krajach, nawet tych rozwiniętych, że mimo wszystko te obowiązki właśnie domowe spadają na kobietę. Z bardzo różnych powodów.
Ja to nazywam biegiem przez płotki, tylko że te płotki nigdy się nie kończą, nigdy się nie dobiega do mety, tylko cały czas są nowe i nowe i nowe.
Jak już się pętla. Zapętlenie się niestety zrobiło, owszem. No i tutaj właśnie podziwiam kobiety, że mimo wszystko kontynuują, że wciąż chcą podążać ścieżką kariery. I dają radę. Osobnym problemem jest oczywiście koszt, jaki ponoszą, bo...
Ale za to jakaś satysfakcja. Pozwolisz, że tu na chwilę postawimy kropkę, tak, ale wrócimy do naszej rozmowy za kilka minut, bo musimy państwu zdradzić, o czym w ogóle jest pod niebie. Trochę zdradzimy. Trochę, prawda?
Trochę, nie tak, za nie za wiele, że... Tak. Proszę się nie spodziewać jakiegoś zdradzania pikantnych szczegółów.
A my wracamy do rozmowy z pisarką Agnieszką Gracą. Właśnie ukazało się jej Pod niebie. Kolejna powieść kryminalna. Za tę pierwszą debiutancką Czarny poniedziałek zdobyła nagrodę wielkiego kalibru. To tak dla przypomnienia. Teraz zdradźmy, Agnieszko, od czego się wszystko zaczyna. Koncentrujemy się na poszukiwaniach kobiety, która pewnego dnia w piątkowy wieczór nie wraca do domu. Mąż wie, że miała się spotkać ze swoimi przyjaciółkami. No i ten mąż na początku tak na luzie, nie ma jej, nie ma, za chwilę przyjdzie, potem zaczyna się lekko denerwować, dzwoni, żona nie odbiera, no więc zaczyna szukać tych przyjaciółek, wybiera się do restauracji, knajp, w których miała się spotkać z przyjaciółkami, nawiasem mówiąc, jedno z miejsc to miejsce, w którym ja byłam w sobotę z moimi przyjaciółkami, więc od razu myślałam o twojej bohaterce, Hannie Wierzbickiej.
Nikt nie zaginął.
Nikt nie zaginął. Wszyscy wrócili cało i zdrowo do domu. No i okazuje się z czasem, z biegiem tej książki, że ten mąż tak naprawdę niewiele wiedział o swojej żonie.
No to jest niezwykły moment, kiedy, niezwykły i bardzo trudny, kiedy ginie ktoś bliski. Na początku to jest jakiś taki absurd, bo no nawet ten moment, kiedy dochodzi do zgłoszenia
na policji
i w fundacjach zajmujących się, w organizacjach zajmujących się zaginionymi, no jest taki moment na początku jakiegoś wyparcia, jest jeszcze taka silna wiara, że za chwilę to się wszystko wyjaśni, że ta osoba na pewno zaraz wróci. Tymczasem no, w mojej książce, tak jak niestety w bardzo wielu przypadkach prawdziwych, ta osoba nie wraca bardzo długo. I nie wiadomo, co się stało.
Poszukiwania Hani wyglądały tak jak poszukiwania pana Piotra parę lat temu tu w Krakowie, kiedy zaginął, nie wrócił do domu i przyjaciele założyli taką grupę na Facebooku poszukującą. Wszyscy się przyłączali do tych poszukiwań. Była takie olbrzymie poruszenie i no, taka akcja oddolna poszukiwań tego człowieka. Policja nie dawała rady, ale każdy uważał, że jeżeli dołoży coś od siebie, to się uda. No i równie mocno angażują się przyjaciele Hani.
Tak, no niestety w mojej książce to jest fikcja, ale zwłaszcza pisząc tę książkę, zwróciłam uwagę, zwracałam bardzo często uwagę na podobne przypadki, które się wydarzają chociażby w Krakowie, ale tak naprawdę w całej Polsce. No tych zaginięć jest strasznie dużo i najbardziej w tym zatrważające jest to, że właśnie dopóki nie będzie wiadomo, co się stało z tą zaginioną osobą, to ta rodzina przez cały czas żyje w strasznym niepokoju, nie mając świadomości, czy tej osobie stała się jakaś krzywda, czy ta osoba jeszcze żyje, czy już zmarła.
I co się stało?
I co się tak naprawdę stało, albo co się dzieje z tą osobą, bo przecież nie wiemy, czy nie wiadomo, czy żyje, czy nie. I zawsze jest jakiś strach, że nawet jeżeli żyje, to może dzieje się akurat krzywda. Także no,
lepsza jest też już pewność, że nie żyje taka osoba? Niż
tego nie wiem.
Tkwienie w takiej niewiedzy, niepewności?
Tego nie wiem i bardzo bym chciała nie musieć nigdy się przekonywać, co jest gorsze, ale z relacji osób, które bardzo długo czekają na swoich zaginionych, no to bardzo często wynika, że no w pewnym momencie woleliby już wiedzieć, co się stało, mieć tą pewność, że to już jest absolutny
koniec. Bo wtedy można pójść dalej.
Bo można wtedy zacząć przeżywać prawdziwą żałobę, przestać właśnie, tak jak powiedziałaś, doskonale to opisałaś, tkwić w takim zawieszeniu. I mimo, że to jest no, tragedia dla każdej takiej rodziny, która ma właśnie swojego zaginionego, przynajmniej wiadomo w końcu, co się stało, a nie ma tego wiecznego rozdrapywania ran, niepewności i strachu o tych swoich najbliższych. Ale nie wiem, co jest gorsze.
Przyglądasz się w swojej książce związkom. Te związki, które opisujesz, nawet te, które wyglądają na dobre, na szczęśliwe, jak się tak podrapie, to okazuje się, że tam no, nie jest tak różowo.
Ja rzeczywiście przyglądam się związkom i w powieściach, i w opowiadaniach. I bardzo często to są pary, które już swoje przeżyły.
Co to znaczy swoje przeżyły?
Że dosyć długo tkwią w tym związku, więc wiadomo, że taki pierwszy okres
miesiąc miodowy
się skończył i zaczęła się taka proza. I oczywiście życzyłabym wszystkim, żeby to szczęście trwało nadal, ale no niestety w bardzo wielu związkach coś się zaczyna psuć. I ja właśnie w tych swoich książkach lubię obserwować, co takiego się dzieje. No tutaj, tak jak wspomniałaś, mamy męża zaginionej, Hanny, który nie do końca wie, kim była jego żona.
Dlaczego nie wie? Bo się nie interesował, bo nie potrafili ze sobą rozmawiać, bo ludzie ukrywają różne rzeczy przed sobą.
To bym chciała, żeby już zostało taką zagadką, którą państwo będą mogli rozwiązać. Kolejną zagadką w tym kryminale, bo sama sprawa zaginięcia Hanny nie jest jedyną zagadką. Także zachęcam do przyjrzenia się problemowi.
Natomiast także Iga Bagińska ma taki związek trudny.
Tak, to już znamy z pierwszej części, z Czarnego Poniedziałku. I widzimy, że no, tam pozornie nie dzieje się nic złego, bo w tej rodzinie nie ma awantur, nie ma jakichś nie ma dramatów żadnych.
Herbatę sobie robią.
Tak, chociaż z tym wspieraniem się to tak ostatnio właśnie różnie bywa. Ale w jakiś taki niepostrzeżenie wkradła się obojętność, taka rutyna i coś się zaczęło psuć. I tak naprawdę najgorsze jest w tym wszystkim to, że nie wiadomo, jak to naprawić i czy w ogóle się to uda na pewnym etapie już naprawić. Ale żebyśmy się o tym mogli przekonać, no to zachęcam do lektury Podniebia i później kolejnych części, które się też ukażą.
Jak się wydaje drugą książkę po tym, kiedy pierwszy debiutancki tom zdobywa nagrodę wielkiego kalibru i kiedy odnosi się tak duży sukces?
Wydaje się tę drugą książkę cudownie, oczywiście.
Na pewno wydawca chce ją wydać.
Bardzo. Natomiast muszę powiedzieć, że z kolei pisanie spotkanie odbywało się jeszcze zanim dostałam tę nagrodę, bo no właśnie, już ta książka była napisana i dopiero później przyszła nagroda za pierwszą. Także pisałam w takim wielkim spokoju, nie myśląc o tym, że bezsensownie sobie wysoko zawiesiłam poprzeczkę. I natomiast oczywiście, no, jak już jest ta nagroda, to, to też jest taki większy spokój, że no, mam pewność, że ta książka zostanie wydana. I zresztą muszę powiedzieć, że świetnie trafiłam, bo moje książki wydaje Agora i no, to jest bardzo dobre wydawnictwo. Ja mam świetnego redaktora. Pozdrawiamy Pawła Sajewicza, który jest redaktorem naczelnym Agory i moim redaktorem. Jest cała ekipa ludzi, którzy no, naprawdę są niezwykle wspierający. Także ja i pisząc, i później podczas wydawania no, mam taki cudowny spokój. I taki komfort, że właśnie jeżeli potrzebuję rozwiązać jakiś problem, to oni tam są, żeby mnie wspierać. I to jest bardzo ważne, a wiem z opowieści koleżanek i kolegów piszących, że
nie
jest to rzadkość.
Tak jest. Tak. No ja też znam te opowieści. Umieściłaś akcję częściowo tym razem w środowisku nauczycielskim. Zaginiona Hanna jest nauczycielką, przepracowaną, źle opłacaną, która doświadcza mobbingu, obserwuje ten mobbing, obserwuje też różne problemy wśród swoich uczniów, próbuje z rodzicami rozmawiać, widzi jakie to jest trudne te relacje z rodzicami, a ty jesteś nauczycielką byłą, czyli przelałaś na Hannę tutaj też swoje doświadczenia.
Tak, tutaj nie musiałam robić jakiegoś researchu, dlatego że ten research robiłam przez 16 lat, pracując jako nauczycielka francuskiego, angielskiego i polskiego dla obcokrajowców.
Jest naprawdę aż tak źle?
Jest bardzo źle. Jest bardzo źle. No, ja w książce skupiłam się akurat na tych problemach takich bardzo popularnych. To, co wymieniłaś, ale zwłaszcza właśnie ten hejt w szkole, mobbing, przepracowanie nauczycieli, problemy finansowe, bo no przecież wciąż jest te wypłaty nauczycielskie są jakieś poniżej średniej krajowej. Także to są takie bolączki, które ja znam z doświadczenia, a pracowałam w bardzo wielu typach szkół.
Oczywiście też w szkołach społecznych, tak jak Hanna?
Tak, tak.
Czyli tam wcale nie jest lepiej nauczycielom?
To wszystko zależy od szkoły, ale bywa także gorzej niż w szkołach państwowych.
Bo nie chroni ich karta nauczyciela.
No, to właśnie jest bardzo często tak, że w szkołach publicznych, prywatnych, przepraszam, i to znam też z opowieści różnych znajomych, bardzo często jest tak, że bardzo jest taka spora dowolność w żonglowaniu prawami i obowiązkami nauczyciela. Jest to bardzo mocno zaburzone. Ale ta taka patologia dotyczy wszystkich tak naprawdę typów szkół. I to jest w ogóle temat, który moglibyśmy ciągnąć w nieskończoność. Na razie jeszcze no, niestety nie ma recepty na poprawienie tej sytuacji, a mnie bardzo zależało, żeby ukazać właśnie to zmęczenie Hanny, która zniknęła. I możemy sobie wtedy zadawać pytanie, czy może w takim razie ona nie chciała przed czymś uciec.
Jakie są skutki źle wykształconego w fatalnych szkołach publicznych społeczeństwa? Możemy teraz obserwować na przykładzie choćby Stanów Zjednoczonych, gdzie społeczeństwo się rozwarstwiło bardzo. Są ci, których stać na dobrą, prywatną edukację w ekskluzywnych, elitarnych szkołach. No i są ci, których na to nie stać, korzystają z publicznych szkół, które są niedofinansowane, zaniedbane. No i skutkiem tego jest społeczeństwo, które daje sobą manipulować.
To jest właśnie ten najbardziej bolący moment, kiedy widzimy, co się dzieje i wiadomo, że bardzo często zachowania takie dziwne, na przykład przedwyborcze, obywatelskie, no, wynikają właśnie z braku wiedzy. Myśmy w Polsce mieli przez 8 lat rządzenia PiS niesamowity popis niewiedzy i ignorancji. I to dotyczyło zarówno samej polityki, nauki, jak i takich jakichś powszechnych problemów, które nas wtedy dotykały. No niestety to się połączyło z pandemią i nagle cała plaga jakichś ludzi, którzy nie wiedzą w ogóle, na czym polega szczepienie, którzy wolą wysłuchać jakiegoś coacha, który szkolił się przez parę tygodni i wie lepiej niż lekarz. Mamy w bardzo wielu dziedzinach niestety taką jakąś butę i niechęć do słuchania ludzi, którzy się na tym znają.
Ale nie zajmujesz się polityką w swoich książkach, chociaż ta polityka gdzieś tam przebija nam momentami.
Ona się gdzieś wśliznęła, bo bardzo, bardzo trudno jest ostatnio żyć tak, i w Polsce,
jeżeli nie
i w ogóle na świecie.
Się polityką, to polityka zainteresuje się tobą.
Dokładnie, dokładnie. I no niestety, ona tak bardzo wtargnęła w nasze życie prywatne, że w tym momencie no, trudno by było powiedzieć, mnie to nie interesuje, mnie to dotyczy. Bardzo nas to dotyczy.
Bardzo nas dotyczy wszystkich. A powiedz mi, dzwonili do ciebie już z Mogilskiej. Pani Agnieszko, dlaczego pani tak źle pisze o policji? Bo rzeczywiście policja i prokuratura w twoich książkach no, nie popisuje się.
Nie popisuje się,
ale w swoją pracę. Ale ja wierzę, że są policjanci, którzy naprawdę oddaliby nerkę za to, żeby wyjaśnić sprawę.
Och, ja też w to wierzę i wiem, że jest mnóstwo takich dobrych policjantów i sama mam w policji też znajomych. Pozdrawiamy między innymi Marcina Mańczaka, który jest ekspertem, który się bardzo chętnie dzieli swoją wiedzą ze mną. Ale no, u mnie to jest oczywiście takie trochę przerysowane, a trochę nie, dlatego że książka dzieje się... Czarny Poniedziałek rozpoczyna się w 2016 roku, kiedy mamy już rządy PiS i wszyscy widzieli, co się działo. I ja sobie tak myślałam na początku, pisząc mój pierwszy kryminał, że no... Czy to nie będzie jakoś nieprawdopodobne, jeżeli właśnie ja przedstawię takich detektywów, którzy wykonują pracę, którą powinien wykonać ktoś inny.
Czyli policjant.
Czyli policjant i prokuratura. Natomiast no, później zaczęły się właśnie te wszystkie cyrki z wystrzałami w komisariatach, z robieniem konfetti na cześć różnych oficjeli. Po prostu tak absurdalne sytuacje, że Monty Python nie był w stanie lepszych wymyślić. I tak się wtedy troszeczkę uspokoiłam. I specjalnie też przedstawiam w swoich kryminałach rozwiązanie sprawy, do którego doprowadzają detektywi, a nie policja. Dlatego, że z kolei mnie bardzo interesuje taka psychologiczna część zagadek kryminalnych. I ja zawsze wolałam tych detektywów albo dziennikarzy, którzy no właśnie muszą naprawić albo uzupełnić pracę kogoś innego, gdyż właśnie oni mają wbrew pozorom dostęp do albo możliwości, żeby i chęci, żeby bardziej drążyć sprawę. A też zapanowania poprzedniego rządu były takie sytuacje bardzo często, że sprawy przeróżne były bardzo szybko zamykane, zamiatane pod dywan, bo komuś to nie umarzane, bo komuś to nie pasowało. Także mogłabym się obawiać, że to, co napisałam, jest nieprawdopodobne, gdyby nie to, co przeżywaliśmy przez 8 lat.
Przeszłość zawsze nas dopadnie. No, jak się czyta twoje kryminały, no to ma się taką myśl, że nie da się uciec od tego, co było kiedyś.
Zawsze to jest bardzo ciekawe. Robimy różne rzeczy, nie zawsze jesteśmy dumni z tego, co kiedyś tam przeskrobaliśmy w przeszłości, albo co nas spotkało. I tak naprawdę mnóstwo osób nosi w sobie jakieś tajemnice. Mnóstwo osób chciałoby zapomnieć, pogrzebać prawdę o tym, co się kiedyś wydarzyło. I z bardzo różnych powodów. No ale życie pokazuje, że czasami w najmniej oczekiwanym momencie ta przeszłość powraca. Mm. I czy zawsze faktycznie dowiadujemy się, co się tak naprawdę stało, to tego też może dzisiaj nie zdradzę, ale Państwa zachęcam do przeczytania, jak to było w Podniebiu.
Ja już przeczytam, aż mnie korci, żeby coś powiedzieć więcej, ale nie będę. Na koniec, bo już pomału musimy kończyć nasze dzisiejsze spotkanie, Kraków, bo znowu jesteś z Krakowa, znowu osadzasz akcję w Krakowie, ale nie tylko, bo sięgasz też po prowincję i pokazujesz grzechy nie tylko Krakowa, ale też prowincji, gdzie pewne rzeczy jeszcze trudniej wyjaśnić niż w dużym mieście.
No właśnie, potrzebowałam z jednej strony Kraków, bo to jest taka w zamierzeniu seria krakowska i ja bardzo potrzebowałam tej krakowskiej scenografii. I
smogu jest trochę mniej, proszę Państwa, niż w czarnym poniedziałku. Poprawia się to powietrze.
Ale znowu, jest to taki Kraków bardziej mroczny, bardziej nieoczywisty, nie ten taki pocztówkowy, nie ten taki wycieczkowy. No, to jest jednak kryminał, więc znowu, no, potrzebne nam jest to miasto jako taki element scenografii. I przenosimy się z naszymi bohaterami rzeczywiście poza Kraków, do pewnej miejscowości. I tutaj też jest taka wielka moja sympatia do klasycznych kryminałów, w których nieraz przedstawiano zagadkę kryminalną dziejącą się właśnie w jakiejś małej miejscowości, gdzie wszyscy się znają. Wszyscy w zasadzie wiedzą o pewnych niedobrych sprawach, ale panuje jakaś, czy to zmowa milczenia.
No, o pewnych rzeczach się nie mówi. Niby czy to właśnie wszyscy wiedzą, ale nie mówimy o tym. Było, minęło, nie ma sensu wracać.
Trzymanie też tamy z pozostałymi mieszkańcami po to, żeby właśnie no, nie psuć tego wizerunku małej miejscowości, żeby przypadkiem nie wyciekły jakieś rzeczy, no bo po co?
Agnieszka.
No i tutaj zadaję pewne pytania, ale znowu odsyłamy do książki.
Agnieszka Graca, zdobywczyni nagrody wielkiego kalibru za Czarny Poniedziałek. Dzisiaj ukazuje się, już jest premiera Podniebia, kolejnego tomu. Ci sami bohaterowie, jeżeli chodzi o detektywów, bo jest Iga i jej partner, trochę więcej teraz tego mężczyzny, ale bez przesady, jednak Iga wciąż gra pierwsze skrzypce. No i bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. W kwietniu będziemy słuchać w Radiowej Bibliotece fragmentów Podniebia, także już zdradzę Państwu.
Już teraz zapraszamy.
A mamy dla Państwa kilka egzemplarzy tych książek. Agnieszka przyniosła je dla Państwa z autografem autorki. Będą czekać. Proszę pisać hejna@radiokraków.pl. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję za zaproszenie. Państwa serdecznie pozdrawiam. No i oczywiście zachęcam do lektury.